Chvála Bohu, bratři a sestry. A tak lekko kontynuując ten wątek, który Błażej poruszył, wiecie, że kiedyś Kościół w III wieku tak bardzo w Rzymie prowadził pomoc społeczną, że aż rozpoczęły się prześladowania? Po prostu władza rzymska w zestawieniu z zdolnościami Kościoła wypadała słabo, więc nie wiedząc, co jak sobie inaczej poradzić z rosnącą siłą, po prostu postanowiła rozpocząć prześladowania. Oczywiście nie życzę nam tego, ale może to jest taki dobry wzór, do którego możemy zmierzać w tej pomocy właśnie tym ludziom, którym czasem zupełnie nie z ich winy po prostu się w życiu nie udało. I myślę, że to właśnie do takich ludzi skierowany jest przede wszystkim przekaz Jezusa. A ja dzisiaj chciałbym powiedzieć o takim zjawisku, o takim czymś, co w języku polskim nazywa się elityzm, a tytułem mojego kazania jest Nie ucz stolarza robić stołów. O czym mówi w ogóle to przysłowie? Ono mówi o tym, że nie wypada nam eksperta pouczać o jego fachu, tak? Że nie wypada pouczać eksperta o rzeczach oczywistych. I niewątpliwie w czasach biblijnych wielu Izraelitów mogło mieć takie poczucie, że oni są w pewnym sensie narodowościowym ekspertami od Boga, że są jego najbliżej, że najlepiej go rozumieją i że oni są tymi, którzy mogą ogłaszać światu, jaki jest Bóg, a nie w drugą stronę. I wtedy pojawia się w Biblii taka pewna księga, która atakuje to myślenie. Taki prorok się pojawia, którym jest Jonasz. I tutaj chciałbym przeczytać z księgi Jonasza, pierwszy rozdział, pierwszy do piąty werset. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jaffy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu. I zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nim do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Taka dziwna, nietypowa sytuacja. Prorok, który nie woła do Boga. To jest w ogóle o tyle dziwne, że w języku hebrajskim prorok to nawi, a słowo nawi tak prosto można przetłumaczyć wołający albo ten, który woła. A tutaj mamy żeglarzy, którzy do Boga wołają i wołającego, który nie woła, który nic nie mówi ani do ludzi, ani do Boga. I jeszcze widzimy, że robi dokładnie odwrotnie, niż mu Bóg kazał. Tarszysz jest dosłownie w przeciwnym kierunku od Niniwy. Zresztą jest to też prawdopodobnie taka wieś w Hiszpanii, więc prawdopodobnie chodziło o to, że on uciekał jakby, wiecie, na koniec świata, nie? Przed Bogiem. I czy prorok nie powinien wiedzieć, że przed Bogiem się nie da uciec? No ale tutaj dzieje się rzecz niezwykła, bo to właśnie nie prorok woła do Boga, tylko żeglarze. Żeglarze widzą, że jest jakaś sytuacja, że trzeba się odwołać do sił wyższych, że sami sobie rady nie dadzą. Wiecie, żeglarze to jest nieprzypadkowa tutaj grupa, dlatego że oni w Izraelu nie byli znani z wielkiej pobożności. To trochę była taka sytuacja, że wierzono w taki sposób, że na morzu żyją jakieś morskie potwory, jakieś takie różne nie wiadomo co, jakiś lewiatan, więc uważano, że żeglarze w jakiś sposób muszą wchodzić w konszachty z tymi ciemnymi siłami, z tymi stworami, żeby tymi statkami pływać, no więc nie mieli specjalnie opinii pobożnych ludzi. Nie? To też taka sytuacja, a tutaj właśnie to żeglarze są tymi, którzy szukają ratunku, a Jonasz śpi. Mało tego, oni jeszcze postanowiają Jonasza do tego namówić. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu, to jest księga Jonasza, dalej, 6 do 12 rozdział. I tak rzekł do niego, dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego, szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego, powiedz, że nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. I wtedy ci mężowie wyzywali go i wrzucili do morza. No nie zrobili tak. A nie tak powinni postąpić źli, niewierzący żeglarze, tak na pierwszy rzut oka? No powinni tam temu Jonaszowi nadać, coś ty nam to narobił i go od razu tam, do wody z nim. Ale tutaj, słuchajcie, nie jest tak. Czytamy w wersecie 13, lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Czyli Jonasz już podał im rozwiązanie, a oni mimo to, nawet mimo tego, co im Jonasz powiedział, starali się, no słuchajcie, uratować jego życie. Starali się ponad wszelką cenę uratować jego życie. Czy to nie jest w pewien sposób coś dobrego, coś pozytywnego, że to jest jakiś, wiecie, obcy człowiek, którego oni wiozą statkiem, i im tak na nim zależy, mimo że to jest jego wina, że oni są w takiej sytuacji, że próbują go ratować. Ale w końcu robią to, co kazał. Jonasz ląduje w morzu, połyka go ryba i po trzech dniach dopiero Jonasz stwierdza, że jednak może się nie zachował zbyt dobrze, odzywa się do Boga. Tam dokładnie rzecz ujmując wypowiada taki psalm, bo tam ta konstrukcja tych słów Jonasza wskazuje na to, że to jest taki psalm, taka pieśń. No i teoretycznie zgadza się zrobić to, co mu Bóg kazał. Nie? No i zobaczmy, jak Jonasz to zrobił. To jest w trzecim rozdziale Księgi Jonasza, 1-4 werset. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. To zaraz, to chyba nie takie słowo miał Jonasz przekazać, prawda? Co mu Bóg kazał powiedzieć Niniwijczykom? Jak cofniemy się z powrotem do tego pierwszego i drugiego wersetu pierwszego rozdziału, to czytamy, że Pan powiedział, wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Tam dosłownie jest napisane, że ich nieprawość stoi pomiędzy nimi a mną. Tak? To jest jakby była przeszkodą. Tak? Czyli celem Jonasza miało być upomnienie tych ludzi, żeby się nawrócili i co, że jeśli się nawrócą, no to Bóg zaniecha tej kary. Ale Jonasz im tu nie mówi, że Bóg zaniecha tej kary, on im po prostu mówi, że Niniwa będzie za 40 dni zniszczona i koniec. Nie podaje im żadnej alternatywy, nic z tego tu nie mówi. Nie mówi też takiej formuły prorockiej, która najczęściej, jak kojarzycie, pada w księgach prorockich, czyli nie zaczyna od słów, tak mówi Pan. Prawdopodobnie właśnie dlatego, że wie, że to nie jest do końca to, co Pan powiedział. I co na to robią Niniwijczycy, czyli ludność potężnej stolicy państwa asyryjskiego? Po prostu Asyryjczycy byli znani z brutalności i bezwzględności, tacy czciciele obcych bóstw, jak się zachowują na słowa takiego człowieka. No i to czytamy w Księdze Jonasza w 3 rozdziale od 5 do 10 wersetu. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą, niech nie piją wody. Niech włożą w łasienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znowu się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. Aby gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Słuchajcie, ogłaszają post, zawracają ze złych dróg i nie dość, że Jonasz im nawet nie mówi wszystkiego, tylko mówi im tylko te negatywne rzeczy, a jeśli sobie popatrzycie na Boże Słowo, to takie proroctwa czysto negatywne mają znacznie mniejszą szansę na bycie wysłuchanymi, to oni i tak się upamiętują. Pomimo tej formy, w jakiej Jonasz to przedstawia, która tutaj ewidentnie nie jest jakaś zbyt wyszukana. Widzimy, że tam jest napisane, że to miasto miało 3 dni drogi, a Jonasz przeszedł przez nie w 1. Czyli wychodziłoby na to, że musiał biec. To nie jest, wiecie, poselstwo, kiedy próbujesz kogoś przekonać do tego, żeby zrobił to, co ty chcesz. Popatrzcie, w ogóle na tle Izraelitów, to jest w ogóle niesamowite, że czytamy tylko o jednym proroku, który poszedł do Niniwijczyków i oni go wysłuchali, a do Izraelitów, jeżeli byśmy sprawdzili, ilu proroków im głosiło, to tam znaczna mniejszość została wysłuchana, właściwie chyba tylko 3. Ze wszystkich proroków, jakbyście sprawdzili, których wysłuchali, to tam chyba znajdziecie 3 czy 4, reszta pozostała niewysłuchana. A tutaj Niniwijczycy, jacyś obcy naród, który w ogóle nie zna Boga, kiedy przychodzi takie słowo, to się upamiętują i ogłaszają post. I co na to robi Jonasz, który jest prorokiem Pana, jest Izraelitą, powinien być blisko Boga, powinien być takim ekspertem od Bożych spraw? O tym czytamy w Księdze Jonasza 4 rozdziale, 1 i 2 werset. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jonasz tutaj jest niezadowolony, że Bóg nie ukarał Niniwijczyków. Najprawdopodobniej dlatego, że Asyria zresztą podbiła północne królestwo izraelskie, więc Jonasz miał pewne sensowne powody, żeby nie lubić Niniwijczyków. No ale wiecie, Jonasz nie był jakimś zwykłym Izraelitą, tylko był prorokiem. On wiedział o Panu, jak tu zresztą czytamy, jak sam mówi, że Bóg jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy i pełny łaski. Tylko on nie chce tego Boga takiego widzieć dla tych innych ludzi. On nie chce, żeby ten Bóg taki był dla tych innych ludzi. On nie jest zadowolony z tego, że Bóg się tak zachowuje. To jest aż coś nienormalnego, no bo on jest prorokiem. On powinien być pierwszy, który powinien tak o Bogu mówić, tym bardziej, że ewidentnie widzimy, że on taki nie jest, że Jonasz taki nie jest, nie ma takiego podejścia do Niniwijczyków, jakie ma Bóg. Tak? A jaki jest Bóg? Bóg nie ma tego elitystycznego spojrzenia. Tak? Księga Jonasza jest taką księgą, która pokazuje, że Bóg nie troszczy się tylko o jeden jakiś naród, ale o wszystkich. Tak? Nie patrzy tylko na jednych ludzi. I to czytamy dalej w 4 rozdziale, w 11 wersecie. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Popatrzcie, Bóg chce zbawić wszystkich. Mało tego, ci wszyscy mówią tu więcej prawdy o Bogu niż Jonasz, prorok z Izraela. Ci żeglarze, ci Niniwijczycy okazują się lepiej znać Boga w tej księdze niż Jonasz. Tak? Ci Niniwijczycy, kiedy słyszą to straszne słowa, że ich miasto ma być zniszczone, myślą sobie, może ten Bóg się nad nami ulituje. Może go przebłagamy. Gdzieś mają takie wewnętrzne przekonanie, że może ten Bóg ich wysłucha, mimo że Jonasz im wcale tego nie powiedział. To właśnie to spojrzenie, że tylko my mamy rację, tylko od nas pochodzi ta prawda, jest tutaj złamane. Jest tutaj to przeniesienie w pewien sposób, że Bóg nie mówi tylko do Izraela, ale mówi do wszystkich narodów. Chce, aby wszyscy do Niego przyszli. I jak spojrzymy na Nowy Testament, to widzimy, że tam jest bardzo, bardzo podobnie. I w Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale od 2 do 10 wersetu czytamy taką historię. A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdrowił jego sługę. A oni, przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: godzien jest, abyś mu to uczynił. Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. I Jezus poszedł z nimi. Tak, tu bym się chciał na chwilkę zatrzymać. Pan Jezus wyraził zgodę i postanowił pójść. Co czytamy dalej? A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. Dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego, by przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a idzie, a innemu: przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: czyń, to czyni. A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A ci, którzy byli posłani po powrocie do domu, zastali sługę zdrowym. Popatrzcie, setnik rzymski, sługa okupanta, prosi o coś Jezusa, Jezus się zgadza. Jezus nie mówi tym starszym: ja powiem tylko słowo i ten sługa będzie uzdrowiony. To nie mówi im, Jezus im tego nie mówi. Jezus się zgadza, żeby pójść do tego setnika i to setnik wychodzi z takim zrozumieniem: ty nie musisz wcale przyjść. Ty wcale nie musisz tego zrobić. W pewnym sensie, bo oczywiście Pana Jezusa nie można niczego nauczyć, ale w pewnym sensie to ten setnik coś mówi Jezusowi o Bogu. On coś mu mówi ze swojego poznania. Oczywiście jesteśmy przekonani, że Pan Jezus to wiedział. Ale chodzi o to, że wiecie, żaden Izraelita, żaden Nikodem, ani jakiś inny ważny żydowski rabin nie powiedział Jezusowi nigdy czegoś, na co Jezus by się zadziwił albo na co Jezus by w pewien sposób zmienił swoje postępowanie. Bo tutaj Pan Jezus zmienił w pewien sposób to, co chciał zrobić. Tak? Chciał iść, ale jednak stwierdził, że nie pójdzie. Ten setnik spowodował taką zmianę. Takie miał w jakiś sposób zrozumienie Boga, którego u tych starszych nie widzimy. I podobną bardzo historię, która może nawet dobitniej to wyraża, czytamy w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w 22 do 26 wersecie. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida, córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa i przystąpiwszy uczniowie jego prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Myślę, że jasno odczuwacie z tego tekstu, że odpowiedź Pana Jezusa do tej kobiety brzmi nie. On brzmi: idź do domu, nie uzdrowię twojego dziecka. Taka jest odpowiedź Pana Jezusa. I ta kobieta w tej sytuacji, poganka, waży się dyskutować z Jezusem. I czytamy w 27 wersecie, że mówi: ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Oczywiście to jest dla nas jasne, że to nie jest tak, że Pan Jezus nie mógł tego zrobić lub coś w tym stylu. Ale ta historia ma taki charakter, jakby ona coś powiedziała Jezusowi o Bogu. Tak? No bo Pan Jezus jej mówi nie, A ona mu mówi, no okej, okay, ale wiesz, bo jest tak. I on na to mówi, no racja. To jest, słuchajcie, nie do zrozumienia. I to, słuchajcie, to nie jest rabin żydowski z wielkim stażem, który ma 70 lat i całe życie studiuje zakon i gdzieś tam się spotyka z Panem Jezusem i on mu coś mówi i Pan Jezus mówi, mądrze powiedziałeś. To jest jakaś pogańska kobieta, jakaś kananejka, która teoretycznie o Bogu nie powinna wiedzieć nic. I ona jest jedną z jedynych dwóch postaci w całej Biblii, która wpływa na coś, co Pan Jezus robi. Że on stwierdza, że zrobi inaczej. A jaki Żyd kiedykolwiek tak zrobił? No właśnie żaden. Wręcz przeciwnie, ci najbardziej religijni ludzie właśnie byli tymi, którzy odrzucili przesłanie Jezusa, którzy pogardzali innymi, którzy mieli to takie elitystyczne spojrzenie, że oni już wiedzą o Bogu wszystko i oni już wiedzą o Bogu wszystko najlepiej i nikt im tam nie będzie się do tego ich zrozumienia wtrącał. I dzisiaj czasem takie myślenie, w internecie funkcjonuje takie pojęcie, stąd użyłem słowa nie ucz stolarza robić stołów, to się nazywa argumentum ad stolarzum. Tak się na to śmiesznie mówi, to jest takie prześmiewcze, to ma taki charakter, kiedy ktoś z samej tylko swojej pozycji uważa, że ma rację. No, czyli właśnie taka sytuacja, że jak ktoś jest stolarzem, no to nie możesz mu powiedzieć, jak ma robić stoły, bo on robi to 30 lat i on na pewno wie lepiej, jak to zrobić niż ty. A jak ty reagujesz, kiedy ktoś niewierzący albo może wierzący inaczej niż ty mówi ci coś o Bogu? Jak ty reagujesz, kiedy ktoś coś takiego mówi? Wiecie, mój dziadek miał kiedyś taką historię, już ją tu kiedyś opowiadałem, że za czasów komuny starał się o mieszkanie na osiedlu Liburnia. I przyszedł do tego pana, który tam tym zarządzał i ten pan mu mówi, no, że jest bardzo dużo chętnych, że się raczej to nie uda, no ale że może się pisać tam. No i mój dziadek mu powiedział, że przyjdzie za tydzień. I tak chodził tydzień w tydzień przez kilka miesięcy i ten człowiek w końcu dla świętego spokoju zgodził się, żeby mój dziadek tam dostał mieszkanie. I nie wiem, czy kojarzycie, że taka historia jest w Biblii, ale mój dziadek nie przeczytał tej historii w Biblii. To nie jest tak, że wiecie, przeczytał Biblię i stwierdził, kurczę, no mądre, to ja też tak zrobię. Nie. On po prostu na to, można by było powiedzieć, wpadł. Tak? I to, co zrobił, tak się złożyło, że zgadza się z tym, co mówi Bóg. I gdyby powiedział tą historię komuś innemu, swoją, własną, no to de facto powiedziałby mu bardzo podobnie taką przypowiedź, jaką powiedział Pan Jezus. Mój dziadek mówił też, tego też nie ma w Biblii, nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm. Tak mawiał i z perspektywy lat, choć tego nie przeczytałem w Biblii, to myślę, że miał rację. I tego nauczyłem się od mojego dziadka. Jestem przekonany o tym, że jak kiedyś będę w niebie i zapytam Pana Jezusa, czy on też tak uważa, to mi powie, że tak. Nie? W pewnym sensie mój dziadek powiedział mi coś od Boga, mimo że, wiecie, to nie jest tak, że mu to Duch Święty objawił, no bo mój dziadek nie był wierzący. Nie? Czy jesteś w stanie posłuchać tego, co mówią inni i niekoniecznie przekonywać ich do tego, żeby myśleli tak jak ty, ale zastanowić się, czy przypadkiem to nie ty powinieneś pomyśleć tak jak oni, to nie ty powinieneś coś odebrać. Tylko żeby to zrobić, to trzeba wyjść z tego myślenia, że ja albo moja grupa wiemy już najwięcej. A ci, którzy są poza, to już z zasady wiedzą mniej i wiedzą gorzej. Bo im mniej się uczymy, tym więcej w konsekwencji po prostu mniej wiemy. Więc im bardziej odrzucamy innych ludzi, tym bardziej się tak naprawdę ograbiamy. Jakbym miał to powiedzieć tak bardziej po chrześcijańsku, to bym powiedział, żebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu żeby mógł do nas mówić przez innych ludzi. Ale celowo troszkę z innej strony podszedłem do tego, bo oczywiście tak jest, amen, ale ważne w tym jest to, żeby zobaczyć, że tam jest po drugiej stronie inny człowiek i że ten człowiek czasem może coś wiedzieć lepiej niż ty. To jest niezwykle ważne. I wiecie, mówię o tym tak, ponieważ jak sobie tak zacząłem to analizować, to ja myślę, że ja sporą część swojego życia byłem właśnie takim elitystą i elityzm nie polega na tym, że uważasz, że ty wiesz o Bogu bardzo dużo, tylko on polega na tym, że uważasz, że inni wiedzą mniej niż ty. No, nie polega na tym, że ty jakby siebie wywyższasz, tylko że innych trochę tak usadzasz. I to powoduje taką sytuację, że ty absolutnie nie możesz dopuścić do tego, że kiedy ktoś ci coś mówi, a ty masz inne zdanie, to ty nie możesz przegrać w tej rozmowie. No bo jak raz uznasz, że nie miałeś racji, no to właściwie skąd wiadomo, że zawsze nie miałeś racji. I to jest takie bardzo mylne przekonanie, które tak naprawdę ograbia nas bardzo właśnie z poznawania Pana. Pastor Janusz jakiś czas temu miał tu takie kazanie o różnorodności i mówił tutaj o tym, że w Kościele ważna jest różnorodność i że potrzebujemy siebie nawzajem, nawet właśnie kiedy jesteśmy różni. A ja bym chciał to nawet jeszcze trochę poszerzyć i powiedzieć, że jesteś też potrzebny ludziom spoza tego miejsca. Ale też ci ludzie są potrzebni tobie. Ja tutaj Błażej pięknie opowiadał o jakimś człowieku, który potrzebował naszej pomocy i myśmy mu pomogli. Czy myśmy, tak wiecie, Błażej z wujkiem Jackiem. Nie? Tak my. Nie? No, Błażej z wujkiem Jackiem. Nie? Nie będę się do tego tam dopychał. Nie. Więc okej. Ale wiecie, trzeba być też gotowym na to, że ktoś inny może z czymś przyjść i może trzeba będzie go wysłuchać i przemyśleć, że trzeba coś od niego przyjąć. Że trzeba być otwartym na to, co on powie. Nie tylko ty musisz zostać wysłuchany, ale musisz też pozwolić sobie wysłuchać innych. Musisz być właśnie uważny w pewnym sensie na głos Ducha Świętego, ale tak prościej mówiąc, musisz po prostu być uważny na to, co mówią inni ludzie. Bo oni mogą mieć wielką mądrość i wiele dobrych rzeczy przekazać. Tak się zastanawiałem nad jakimś mądrym przykładem do tego. I powiem wam, jakiś czas temu oglądałem taką konferencję takich ludzi, historyków, którzy opowiadają o Jezusie, ale ta konferencja nie ma, ona nie jest od ludzi wierzących. To jest taka konferencja naukowa, gdzie ludzie wypowiadają się tam na różne tematy, na temat różnych odkryć, na temat Jezusa. I oczywiście ona nie ma tam zbyt wiele wspólnego z wiarą, czy podejrzewam, że większość z tych ludzi wcale nawet nie uważa Jezusa za Boga. Tak wam szczerze powiem, że myślę, że to tam nie był w ogóle motyw przewodni. Ale oni poruszyli taki wątek, który uważam, że jest niezwykle ciekawy, że Pan Jezus musiał wyrastać w jakichś korzeniach faryzejskich. Wiecie, w pierwszej kolejności, jak to słyszałem, to pomyślałem tak, to za bezsensowny wniosek, skąd on w ogóle się bierze. Ale jak się tak chwilę nad tym zastanowicie, to on ma bardzo duży sens. Pan Jezus najwięcej dyskutuje z faryzeuszami. Jak popatrzymy na Saduceuszy i Pana Jezusa, to Pan Jezus wszystkie poglądy na temat aniołów, zmartwychwstania i tak dalej ma takie jak faryzeusze, nie takie jak Saduceusze. Nie? Pan Jezus wychodzi z tego myślenia, można by było powiedzieć, faryzyjskiego, a dodatkowo te dyskusje, które prowadzi, one wyglądają bardziej na dyskusje, wiecie, wewnątrz rodziny, a nie na dyskusję, wiecie, kogoś spoza z kimś spoza. No i wiecie, jak spojrzymy na to w taki sposób na Ewangelię, że Pan Jezus był otoczony ludźmi, którzy myśleli w ten sposób, że można by było powiedzieć, że wychował się w denominacji faryzejskiej w takim sensie, nie? On się wychował w takim środowisku, to widzimy, jak zasadne są jego uwagi. Bo popatrzcie, że tak wiele uwag do życia Saduceuszy Pan Jezus nie ma, A oni są, jakbyśmy tak popatrzyli historycznie, znacznie większymi kolaborantami z okupantem rzymskim, którzy znacznie większej ilości przypadków, no jakby trochę idą na rękę, wiecie, władzy, trochę umniejszając, że tak powiem, kwestią prawa. Nie? Faryzeusze tacy nie są, a Pan Jezus jakby głównie się zwraca do tej grupy, głównie dotyka tej grupy, głównie z nią dyskutuje. Nie? W ogóle o niektórych grupach żydowskich, które w tamtym czasie istniały, w ogóle w Biblii nie czytamy. W ogóle Pan Jezus z nimi nie dyskutuje. Nie? Z Saduceuszami dyskutuje właściwie tylko raz. I wiecie, jak tak... To powiedzieli jacyś ludzie niewierzący, którzy, można by było powiedzieć, co oni tam z Bogiem mają wspólnego, ale wbrew pozorom oni mogą... Ta myśl, może nie oni, ale ta myśl może nam pomóc lepiej zrozumieć, o czym Boże Słowo do nas mówi. Nie? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś otwarty na to, żeby nie tylko mówić innym ludziom o Jezusie, ale usłyszeć coś od nich o Jezusie? Czy jesteś gotowy na to, aby usłyszeć ten głos Ducha Świętego, który może przemawia do ciebie przez kogoś, kto nie jest z twojej społeczności? Do tego was dzisiaj chcę zachęcić. A teraz zaproszę już zespół, pomodlę się. Alleluja, Panie Jezu, tak Ci dziękuję za to, że Ty przyjmowałeś, Panie, wszystkich i Ty pragniesz, Panie, zbawienia wszystkich ludzi, Panie. Bo Ty, Panie, wiesz, że we wnętrzu każdego człowieka, Panie, jest to pragnienie, ta dziura, Panie, która jest w kształcie Twojego krzyża, Panie. Tak Ci dziękuję, Panie Jezu, za to, że my nie tylko możemy się uczyć przez Twoje słowo o Tobie, Panie, ale możemy też słuchać, Panie, innych ludzi, którzy może czasem mają inną perspektywę, inne doświadczenia, ale mogą tak wiele nas nauczyć o Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Twój Duch, Panie, działa na różne sposoby, w różnych miejscach i my, Panie, możemy być zawsze gotowi i otwarci na to, co Ty chcesz do nas powiedzieć. Dzięki Ci za to. Amen.